Na ostatnim pożegnalnym obiedzie byli oboje księstwo, frau Cymer i co przedniejsze towarzystwo. Ale wśród panien i kawalerów nie było zwykłej wesołości, bo niejedno tam żołnierskie serce krajało się na myśl, że za chwilę trzeba będzie porzucić tę wybraną, dla której by się chciało żyć, bić i umierać. Niejedne jasne lub ciemne oczy dziewczęce zachodziły łzami z żalu, iż on odjedzie na wojnę między kule i miecze, między kozaki i dzikie Tatary. Odjedzie i może nie wróci. Toteż, gdy książę przemówił, żegnając żonę i dwór, paniątka zapiszczały jedna w drugą żałośniak kocięta. Rycerze zaś, jako to silniejszego ducha, powstali z miejsc swoich i chwyciwszy za głownie szabel, krzyknęli razem — zwyciężymy i powrócimy! — Dopomóż wam Bóg — odpowiedziała księżna. Na to rozległ się okrzyk, aż okna i ściany się zatrzęsły. — Niech żyje, księżna pani! Niech żyje, matka nasza i dobrodziejka! Niech żyje! Niech żyje! Kochali ją też żołnierze za jej przychylność dla rycerstwa, za jej wielką duszę, hojność i łaskawość, za opiekę nad ich rodzinami. Kochał ją nade wszystko książę Jeremi. Bo to były dwie natury jakby dla siebie stworzone, kubek w kubek do siebie podobne, obie ze złota i spiżu ulane. Więc wszyscy szli ku niej i każdy klękał z kielichem przed jej krzesłem, a ona za głowę każdego ścisnąwszy kilka słów łaskawych przemówiła. Skrzetuskiemu zaś rzekła, nie jeden tu podobno rycerz szkaplerzyk albo wstążkę na waletę dostanie, a że nie masz tu tej, od której byś wać pan najbardziej pragnął, przeto przyjm ode mnie, jakby od matki. To rzekłszy zdjęła krzyżyczek złoty, turkusami usiany, i zawiesiła go na szyję rycerza, którym rękę jej ze czcią ucałował. Znać było, że jej książę był bardzo kontent z tego, co pana Skrzetuskiego spotkało, gdyż w ostatnich czasach jeszcze bardziej go polubił za to, iż godność książęcą, posłując na siczy, ochronił i listów od Chmielnickiego brać nie chciał. Tymczasem ruszono się od stolu. Panny, chwyciwszy w lot słowa księżne do pana Skrzetuskiego wyrzeczone i biorąc je za zgodę i pozwolenie, zaraz też poczęły wydobywać ta szkaplerz, ta szarfę, ta krzyżyk, co widząc rycerze, obce z każdy do swojej, jeśli nie wybranej, to przynajmniej do najmilszej. Sunął tedy Poniatowski do Żytyńskiej, Bychowiec do Bochowitynianki, bo ten sobie w ostatnich czasach upodobał, Roztworowski do Żukówny, Rudy Wierszuł do Skoropackiej, Obersztyr Machnicki, choć stary, do Zawiejskiej, jedna tylko Anusia Bożobochata Krasieńska, choć najpiękniejsza ze wszystkich, stała pod oknem sama i opuszczona. Lice jej zarumieniło się, oczki nakryte powiekami strzelały z ukosa, jakby gniewem, a zarazem i prośbą, by jej nie czyniono takiego afrontu. Zaś zdrajca Wolodyjowski zbliżył się i rzekł — chciałem też i ja prosić pannę Annę o jakową pamiątkę, alem się tej chęci wyrzekł, gdyżem tak mniemał, że dla zbyt wielkiego tloku nie docisnę się. Policzki Anusi zapalały jeszcze ogniście i wszelako bez wielkiego namysłu odrzekła. Z innych byś wać pan rąk, nie z moich chciał pamiątki, ale jej nie dostaniesz, bo tam jeśli nie za ciasno, to dla waszeci za wysoko. Cios był dobrze wymierzony i podwójny, bo po pierwsze zawierał przymówkę do małego wzrostu rycerza, a po wtóre do jego afektu do księżniczki Barbary z Baraskiej. Pan Wolodyjowski kochał się naprzód w starszej Annie, ale gdy tę zaswatano, przebolał i w cichości ofiarował serce Barbarze, sądząc, że nikt się tego nie domyśla. Więc też, gdy o tym od Anusi zasłyszał, choć to niby szermierz pierwszej wody i na szable, i na słowa, skonfudował się tak, że języka w gębie zapomniał i tylko jąkał się nie do rzeczy. Wać panna, także mierzysz wysoko, bo tak właśnie jak głowa pana podbipięty. Wyższy on istotnie odwać pana i mieczem, i polityką, odparła rezolutna dziewczyna. Dziękuję ci też, żeś mi go przypomniał. Dobrze i tak. To rzekszy, zwróciła się ku Litwinowi. Mości panie, zbliż się jenować pan. Chcę też i ja mieć swojego rycerza, a już nie wiem, czy bym mogła na mężniejszej piersi oną szarfę przewiązać. Pan podwipięta oczy, wytrzeszczył, jakby nie wierząc sobie, czy dobrze słyszy. Nareszcie jak rzucił się na kolana, aż podłoga zatrzeszczała. Dobrodziejku, moja, dobrodziejku. Anusia przywiązała szarfę, a potem małe rączki znikły całkiem pod płowymi wąsami pana Longina. Rozległo się tylko blaskanie i mruczenie, którego słuchając pan Wolodyjowski rzekł do porucznika Migurskiego. Przysiągłbyś, że niedźwiedź pszczoły psowa i miód wyjada. Po czym odszedł z pewną złością, bo czuł w sobie Anusina żądło, a przecie kochał się w niej także swego czasu. Ale już też i książę począł się z księżną żegnać i w godzinę później dwór ruszył do Turowa, wojska zaś ku Prypeci. W nocy na przyprawie, gdy budowano tratwy do przeniesienia dział, a usarie pilnowali robót, rzekł pan Longinus do Skrzetuskiego.
— Ład, braciszku, nieszczęście.
— A co ci się stało? — pytał namiestnik.
— A te tu wieści z Ukrainy.
— Jakie?
— Powiadali przecie zaporożcy, że tuchaj by odszedł z ordą do Krymu.
— No i co z tego? No to przecież nie będziesz płakał.
Owszem, braciszku, byś mnie powiedział i miałeś słuszny, co? Że kozackich głów liczyć nie mogę. A skoro Tatarzy odeszli, tak skąd ja wezmę trzech głów pogańskich? Gdzie ich szukać będę? A mnie one, ach, jak potrzebne.
Skrzetuski, choć sam strapiony, uśmiechnął się i odrzekł. Zgaduję, o co ci chodzi, bom widział, jak cię dziś na rycerza pasowano. Na to pan Longinus ręce złożył.
Tak, bo po cóż dłużej skrywać? Polubiłem, braciszku, polubiłem. Ot, nieszczęście.
Nie martw się, nie wierzę ja w to, by tuchaj bej już odszedł, a zresztą będziesz miał pogaństwa jak tych komarów nad głową. Rzeczywiście, całe chmury komarów unosiły się nad końmi i ludźmi, bo wojska weszły w kraj blot nieprzebytych, lasów bagnistych, ląk rozmiękłych, rzek, rzeczek i strumieni, w kraj pusty, głuchy, jedną puszczą szumiący, o którego mieszkańcach mawiano w owych czasach. Dał dla córeczki szlachcic chobota, dziekciu dwie beczki, grzybów, wianeczek, wianów, garnuszek, i lecha błota. Na błocie owym rosły wprawdzie nie tylko grzyby, ale wbrew owym rytmom i wielkie fortuny pańskie. Wszelako w tej chwili ludzie książęcy, którzy w znacznej części wychowali się i wyrośli na suchych, wysokich stepach zadnieprzańskich, nie chcieli oczom własnym wierzyć. Wszakżeż i tam były miejscami bagna i lasy, ale tu cały kraj zdawał się jednym bagnem. Noc była pogodna, jasna i przy blasku księżyca, jak okiem sięgnąć, nie zajrzałeś sążnia suchego grudu. Kępy tylko czerniły się nad wodą, lasy zdawały się z wody wyrastać, woda chlupotała pod nogami końskimi, wodę wyciskały koła wozów i armat. Wurcel wpadł w desperację. Dziwny pochód, mówił, pod Czernichowem groził nam ogień, a tu woda nas zalewa. Rzeczywiście, ziemia wbrew przyrodzeniu nie dawała tu stałej podpory nogom, ale giela się, trzęsła, jakby się chciała rozstąpić i pochłonąć tych, co się po niej poruszali. Wojska przez Prypeć przeprawiały się 4 dni. Potem niemal codziennie trzeba było przebywać rzeki, rzeczulki płynące w rozkisłym gruncie. A nigdzie mostu. Lud cały na lodziach, w szuchalejach. Po kilku dniach wszczęły się im mgły i deszcze. Ludzie dobywali ostatnich sił, by się na koniec wydostać z tych zaklętych okolic. A książę śpieszył, pędził, kazał walić całe lasy, układać drogi z okrąglaków i szedł naprzód. Żołnierz też, widząc, jak nie szczędził sił własnych, jak od rana do nocy był na koniu, wojska sprawował, nad pochodem czuwał, wszystkim osobiście zawiadywał, nie śmiał szemrać, choć trud był prawie nad siły. Od rana do nocy lgnąć i moknąć, to był wspólny los wszystkich. Koniom róg począł zlazić z kopyt. Wiele ich od armat odpadło, więc piechota i dragoni Wolodyjowskiego sami ciągnęli działa. Najgórniejsze pułki, jako Usarie, Skrzytuskiego, Zaćwilichowskiego i Pancerni, brali się do siekier dla moszczenia dróg. Był to sławny pochód o chłodzie, wodzie i głodzie, w którym wola wodza i zapał żołnierzy łamał wszystkie przeszkody. Nikt tędy dotychczas nie odważył się z wiosny przy rozlaniu wód wojsk prowadzić. Szczęściem pochód nie był ani razu żadnym napadem przerwany. Lud tam cichy, spokojny, nie myślał o buncie, a choć później podburzony przez kozaków i zachęcony przykładem, nie chciał garnąć się pod ich znaki. Toż i teraz spoglądał sennym okiem na przechodzące zastępy rycerzy, którzy wynurzali się z borów i bagien, jakby zaklęci, a przechodzili jak sen. Dostarczał przewodników, spełniał cicho i posłusznie wszystko, czego od niego żądano. Co widząc książę, powściągał surowie wszelką swawolę żołnierską i nie płynęły za wojskiem jęki ludzkie, przekleństwa i narzekania. A gdy po przejściu wojsk została w jakiej dymnej wiosce wieść, że to kniaś i Jarema przychodził, ludzie potrząsali głowami. Wrzewin dobry, mówili sobie z cicha. Na koniec, po 20 dniach nadludzkich trudów i wysileń, wychylili się wojska książęce w kraj zbuntowany. Jarema idę, Jarema idę! Rozlegało się po całej Ukrainie, aż hen po dzikie pola, do Czechryna i Jachorliku. Jarema idę! Rozlegało się po miastach, wsiach, hutorach i pasiekach i na tę wieść kosy, widły i noże wypadały z rąk chłopskich, twarze bladły, kupy swawolne pomykale nocami ku południowi, jak stada wilków przed odgłosem rogów myśliwskich. Tatar zabłąkany dla grabieży zeskakiwał z konia i ucho co chwila do ziemi przykładał. W niezdobytych jeszcze zamkach i zameczkach bito w dzwony i śpiewano Te Deum Laudamus. A ów groźny lew położył się na progu zbuntowanego kraju i odpoczywał. Siły zbierał. Tymczasem Chmielnicki, postawszy czas jakiś w Korsuniu, do Białocerkwi się cofnął i tam stolicę swą założył. Orda zapadła koszem z drugiej strony rzeki, rozpuszczając zagony po całym województwie kijowskim. Niepotrzebnie się też martwił pan Longinus Podbipięta, że mu głów tatarskich nie stanie. Pan Skrzytuski słusznie przewidywał, że zaporożcy, schwytani przez pana Poniatowskiego pod Kaniowem, fałszywą dali wiadomość. Tuchaj Bey nie tylko nie odszedł, ale nawet do Czechryna się nie ruszał. Co więcej, nowe czambuły nadciągnęły ze wszystkich stron. Przyszli carzykowie azowski i astrachański, którzy nigdy przedtem w Polsce nie bywali, w 4000 wojowników. Przyszło 12 000 hordy nachajskiej, 20 000 bilgorodzkiej i budziackiej. Wszystko zaklęci ongi Zaporoża i kozactwa nieprzyjaciele, dziś bracia i na krew chrześcijańską zaprzysięgli sprzymierzeńcy. Na koniec przybył i sam Han Islam Girej z 12 000 perekopców. Cierpiała od tych przyjaciół cała Ukraina. Cierpiał nie tylko stan szlachecki, ale i lud ruski, któremu palono wioski, zabierano dobytek, a samych chłopów, niewiasty i dzieci pędzono w jasyr. W tych czasach mordu, pożogi i krwi wylania jeden tylko dla chłopa był ratunek – uciec do obozu Chmielnickiego. Tam z ofiary stawał się zbójem i sam własną ziemię niszczył, ale przynajmniej żywota był bezpieczny. Nieszczęsny kraj! Gdy bunt w nim wybuchł, pokarał go naprzód i spustoszył pan Mikołaj Potocki. Potem zaporożcy i Tatarzy, którzy niby dla oswobodzenia go przyszli, a teraz zawisł na nim Jeremi Wiśniowiecki. Uciekał też kto mógł do obozu Chmielnickiego. Uciekała nawet i szlachta, gdy innego środka ocalenia nie było. Dzięki temu Chmielnicki rósł w siły i że nie zaraz ruszył w głąb Rzeczypospolitej, że leżał długo w Białocerkwi, to przeważnie dlatego, by lat w te rozhukane i dzikie żywioły wprowadzić. Jakoż w żelaznym jego ręku zmieniły się one szybko w bojową potęgę. Kadry z wyćwiczonych zaporożców były gotowe. Podzielono czerń na pułki, wyznaczono pułkowników z dawnych atamanów koszowych, pojedyncze oddziały wysyłano na zdobywanie zamków, by je do boju zaprawić. A bitny był to z natury lud, do wojny tak jak żaden inny sposobny, do broni przywykły, przez napady tatarskie z ogniem i krwawym obliczem wojny oswojony. Poszło więc dwóch pułkowników, Hanża i Ostap, na Nastewar, który zdobyli, ludność żydowską i szlachecką w piń wycięli. Czetwartyńskiemu kniaziowi własnego młynarz głowę na progu zamkowym odciął, a z księżny Ostap niewolnicę swoją uczynił. Szli inni w inne strony i powodzenie towarzyszyło ich orężowi, bo strach serca lachom odjął, strach temu narodowi niezwyczajny, który broń z rąk wytrącił i sił zbawiał. Nieraz bywało, pułkownicy nagabywali Chmielnickiego. Czemu zaś ku Warszawie nie ruszasz, ale spoczywasz, z czarownicami czary odprawiasz i gorzalką się zalewasz, a lachom się obaczyć od strachu i wojska zebrać pozwalasz. Nieraz też czerń pijana wyła po nocach, oblegała kwaterę Chmielnickiego, żądając, by ją na lachy wprowadził. Chmielnicki podniósł bunt i dał mu siłę straszliwą, ale teraz ją umiarkować, że już siła owa jego samego pcha ku nieznanej przyszłości. Więc często chmurnym okiem w oną przyszłość spoglądał i zbadać ją usiłował. I sercem wobec niej się trwożył.